prezenty przyszły. Te są akurat dla mnie, mogły być świąteczne, imieninowe. Ja sobie sam kupuję prezenty w własnym sklepie. Chcę zobaczyć, w jakiej formie przychodzi paczka i jak jest jakiś nowy towar. To chcę zobaczyć, jak się będzie czuł klient, kiedy dostanie taką przesyłkę. No, kupili Państwo dla kogoś. Kubek. Duży kubek od pana Cejrowskiego. No i jak ten klient się czuje? No, naklejka mi się podoba. Negocjowaliśmy miesiąc tę naklejkę, czy ma być taka, czy siaka. Czy szara może ma być? To są kubki w kolorach moich koszul. No i patrzę, ładnie spakowane. W środku takie. Rozwijamy i teraz, czy jest jakaś sensacja i ktoś, kto to dostał, będzie zadowolony. O, jeszcze w środku jest coś takiego, jakaś tekturka. Kompletnie może do niczego niepotrzebna, ale człowiek się od razu inaczej czuje. Dostał prezent, tam coś na dole małego było. I ma kubek w kolorach koszul pana Cejrowskiego. Tych koszul jeszcze nie ma. Produkują się, ale będą. I będzie można mieć kubek taki, który się schowa na tle koszuli. Te kubki zrobiliśmy świadomie wielkie. Gdyż, a to idzie zima, a to idzie gorące lato i warto mieć w kubku dużo. Duży kubek, idziesz raz na siku w biurze i ci na dłużej starczy. Małe kubki. Łatwiej wywrócić.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry, kto tam?
Dzień dobry, Jaśmina Nowak po tej stronie, a tam?
WC.
Dzień dobry.
Wojciech Cejrowski znaczy, a to wszyscy wiedzą. Dobry wieczór w Polsce, oczywiście. Gdyby ktoś chciał mnie spotkać, będę w sobotę do spotkania w Warszawie, w Nadarzynie pod Warszawą. Są targi turystyczne i cały dzień będę stał, więc ktoś, kto słucha Radia Wnet, gdyby chciał przyjść, się uścisnąć albo pogadać o czymś, co w radiu omawiamy, to bardzo proszę, pomimo, że targi turystyczne, to ja po prostu stoję i ktoś przyjdzie do mnie. W hali C będę. Wszyscy podawali, że w hali D. Ja uważam, że hala D, no to ze względu na tę literkę nie bardzo do mnie pasuje. C pasuje bardziej. Więc wszystkich słuchaczy Radia Wnet, którzy chcieliby osobiście zobaczyć głos z radia, zobaczyć jak wygląda obecnie, zapraszam na te targi w sobotę najbliższą. A teraz...
To można łatwo dotrzeć tam samochodem, ale też pewnie będą jakieś autobusy kursowały jak co roku. To są bardzo duże targi. W Nadarzynie jest to niedaleko, więc faktycznie można sobie tak zagospodarować czas i pojechać na te targi. No
tam dobrze, są targi co chwilę, Warszawa ma dobrze, tam są targi co chwilę, widuję reklamy, kiedy jadę do Warszawy od siebie ze wsi autostradą i zachwyciły mnie targi komiksów kiedyś były. W Ameryce to jest duży przemysł, komiksy i starymi się handluje i tak dalej i w takim wielkim centrum handlowym targi komiksów to mnie zachwyciło, że w Polsce też są. Skoro o tym mówimy, w Radiu Wnet można w zasadzie o wszystkim mówić, no są tematy, których nie chcemy poruszać, bo na przykład nieobyczajne, ale można mówić o wszystkim. Póki co radio bez cenzury, jak przyjdzie Klaus Schwab, to już nie będzie w ogóle nigdzie takiego radia. Natomiast skoro o komiksach wspomniałem, proszę skupować z rynku te, które za chwilę będą ocenzurowane. Ja kupiłem dla krześniaków moich całe kolekcje Lucky Luke. Do cenzury idzie, bo tam Murzyni mają odęte usta, jak to w komiksie, i ciemne twarze, a biali Brytyjczycy mają sterczące zęby i Chińczycy mają tam jakieś swoje cechy i to trzeba wszystko skasować, więc Lucky Luke idzie do cenzury, niektóre odcinki oraz... Asterix i Obelix do cenzury idą. I jeszcze parę innych takich idzie do cenzury, więc warto się zaopatrzyć teraz, póki jeszcze wolno kupić.
A to prawda i to też momentami może być, powiem o sobie, mnie to często męczy w jakichś takich produkcjach, czy Netflixa, czy nawet Disneya, że wszędzie tak naprawdę te motywy muszą być, no praktycznie nie ma teraz filmu, który jest wyprodukowany w przeciągu ostatnich lat, żeby gdzieś nie było jakiegoś motywu LGBT, gdzie ja nie jestem absolutną tutaj przeciwniczką, to jest moje prywatne zdanie, ale męczy mnie po prostu, że w każdym takim, nie ma już teraz normalnej komedii romantycznej, gdzie po prostu nie jest gdzieś podprogowa, nawet już nie podprogowo, tylko w taki sposób dosyć mocny przekazywanie jakiś po prostu ideologii.
A ja proszę pani, jako kobieta, bo obecnie zidentyfikuję się na 15 sekund jako kobieta, jestem absolutnie przeciwna, żeby takie treści się pojawiały w komedii romantycznej, bo ja oczekuję romantyzmu i po drugiej stronie ma być facet. Mnie kobiety. Tak, patrzą się filmy różne, natomiast część filmów jest już zdjęta. Teraz jest duża dyskusja w Ameryce a propos cenzury o tym, czy przeminęło z wiatrem. Można klasyk, pierwszy kolorowy film na kuli ziemskiej, pełnometrażowy, w technikolorze zrobiony. Pięknie. To wtedy było ogromne wydarzenie i ogromna produkcja i sławni aktorzy. I ten klasyk jest zdjęty. Platformy różne nie chcą go pokazywać ze względu na to, że dzisiejsza nasza perspektywa patrzenia na tamten klasyk się zmieniła. Gdybyśmy dzisiaj ten film kręcili, to Murzynów graliby biali, a białych Murzyni albo inne takie. Byśmy robili kwotowe udziały konkretnych artystów. Znaczy, biały musiałby być na pozycji niewolnika, żeby jakoś wyrównać te brzydkie czasy. Horrendum. W serialach o Rzymie pojawiają się różne takie rasy, których w Rzymie wtedy nie było, bo nie było skąd ich wziąć, nie było kontaktu z dalekimi Chinami w tamtych czasach. Natomiast w ekranizacji skądinąd ładnej, jeśli o obrazki chodzi, Tolkien, najnowsza, Rings of Power, po polsku Pierścienie Władzy chyba. Chociaż może powinno być Pierścienie Mocy. Tutaj w amerykańskim tym słowie zawiera się jedno. Tam główną postać elfa gra Murzyn, bo kwotowo musiało być. No, elf jest, ten elf z książki jest przeciwieństwem ciemnoskórych, bo elfy są blade. One są jak bledsze od dziewczyn ze Szwecji, bledsze od wikingów. No ale ze względu na te kwoty po prostu zamieszanie w głowach się tworzy i elfy, których charakterystyką są szpiczaste uszy, białe włosy, blond w kierunku siwości. Nawet nie żółte, tylko takie jak najbielsze. I wysokie, i pociągłe, i elf nie może być grubasem nigdy. No elf, taką ma rasę. Tak został wymyślony. Tak jakby krasnoludów teraz grali i wysocy.
To prawda, to chyba tak też ostatnio głośno było o produkcji, to też chyba Disney, Arielka, Mała Syrenka, to jedna z moich ulubionych bajek i tutaj też czarnoskóra aktorka będzie grała tytułową Arielkę, która miała piękne rude włosy i była białą kobietą, no ale dobrze. Proponuję, żebyśmy przeszli do tematów.
Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy, klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy klik i opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy klik i jest piękna klika.
Tak, i może zaczniemy trochę
pani od... Nie przysłała mi pani G20, nie przysłała mi pani G20, to jest temat polityczny, było przed chwilą i nie przysłała mi pani nie bez powodu. My się, to słuchacze informuję, wymieniamy się tematami przed tą audycją i staramy się być przygotowani tak samo oboje. Natomiast o G20 nic nie było, w Polsce też nic nie było, poza wspomnieniem, że było. Nie było żadnego omawiania G20. Tam się zdarzyły rzeczy kolosalne dla świata i to jakoś tak jest przykryte różnymi zdarzeniami. A to rakieta spadła, no to jest ważne w Polsce, a to coś innego, gdzie w Egipcie przydarzyło, a to mundial teraz przykrywa. Mowa o tym, że Katar wydał 20 razy więcej niż wszystkie poprzednie mundiale razem wzięte na organizację tego mundialu. Wszystko przykrywa G20, które było zdarzeniem kluczowym, bo tam pojechali nasi władcy i oni potem będą realizować to, co na G20 ustalono. Nie wiem, czy pani gdziekolwiek się natknęła na informacje szczegółowe z G20.
Ja nawet trochę informowałam słuchaczy Radia Wnet, nie o całym przebiegu spotkania, tylko tym dotyczącym rozmowy Xi Jinpinga i Stanów Zjednoczonych i to w kontekście wojny na Ukrainie, czyli tego, że było to wspólne wypracowane stanowisko, że Chiny postawiły czerwoną linię, powiedziały, że nie chcą i nie życzą sobie, żeby w ogóle na terenie Europy Wschodniej, na terenie Ukrainy Rosja zrzuciła bombę atomową, więc jakby śledziłam szczyt G20, ale głównie te rozmowy na szczycie, że tak powiem, czyli pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
I moim zdaniem to, co się przedarło do informacji, które pani czytała, to też przykrywka. Otóż wcale nie było najważniejszą rzeczą to, co powiedziały Chiny o zrzucaniu bomby atomowej na Europę. To była rzecz marginalna, bo po pierwsze, Chiny nie mówią tego po raz pierwszy. Po drugie, w oczywisty sposób to jest złe dla biznesu, a Chińczycy mają duże biznesy poinwestowane w Europie, również w Polsce, więc nie zależy na eskalacji konfliktu w kierunku bomby atomowej zrzuconej przez Putina w środku Europy. I nie powiedzieli tego na G20 po raz pierwszy, więc nie wiem, czemu to jest przekazywane jako największe wydarzenie, jakieś nowum, super ważna rzecz, którą trzeba podkreślać w kontekście G20, skoro to jest stary news. To nie jest wynik rozmowy Bidena z dyktatorem Xi, to oświadczenie. To jest jeden z setek tematów i już wcześniej był omawiany i taki dosyć oczywisty.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony, kiedy my oczywiście tutaj głównym tematem jest jednak ta wojna na Ukrainie i cały czas mówimy o tych możliwościach eskalacyjnych i o tym, że gdzieś tutaj świat się obawia jednak tego, że może być ta broń jądrowa użyta na terytorium Ukrainy, to faktycznie było tak i przez media, ale nie tylko, bo też wielu polityków, także naszych polityków faktycznie jakoś wybrzmiała jako jedna z kluczowych deklaracji takich.
A to ona była kluczowa, może kiedy się pojawiła po raz pierwszy i należy oczywiście przypominać. Cieszymy się, że Chińczycy przypominają Putinowi, sprzedajesz nam węgiel, finansujemy ci tę wojnę, robisz z nami biznesy, kupujemy od ciebie różne inne rzeczy i w związku z tym mamy też żądania. Skoro utrzymujemy Putinie teraz, to mamy żądanie też takie, żebyś nam nie rozwalił innych interesów za pomocą bomby atomowej. To warto przypominać i od Chińczyków wymagać tego, żeby to powtarzali głośno, chociaż... Jeżeli są po cichu z Putinem umówieni na inne rozwiązania, to co głośno Chińczyk mówi, to nie musi być tam ani grosza prawdy w tym nie musi być. Natomiast spotkanie Biden-Xi było nieważne. I to jest wniosek wielu komentatorów oraz moja prywatna obserwacja z tego G20, że to było kompletnie nieważne spotkanie. Otóż, co mam na myśli? Gdy się spotykała Ameryka z Chinami albo Ameryka z Ruskimi dawniej, na przykład Reagan z Gorbaczowem w Reykjaviku, to oni się spotykali w konkretnych sprawach, o których wiedzieliśmy z góry, co będą dyskutować. Nie znaliśmy tylko wyniku, czy się dogadają, na przykład na zburzenie muru berlińskiego albo na jakie inne takie, czy się nie dogadają. Natomiast wiedzieliśmy z góry, o czym będą gadać. W przypadku tego spotkania Biden-Xi nie było w ogóle wiadomo, o czym będzie mowa toczona. 3 godziny trwało spotkanie, pewnie dlatego, że Biden wolno mówił, albo może się musiał zdrzemnąć w trakcie. Jeżeli 3 godziny trwa jakaś sprawa, no to znaczy, że dogłębnie coś negocjują. Albo jeżeli nie powiedzieli ani słowa wcześniej o tym, o czym będą rozmawiać, to znaczy, że po prostu tam poszli posiedzieć, tak pogadać o wszystkim ogólnie, ale nie ma żadnych wniosków z tej rozmowy. I biuro prasowe Bidena nie podało żadnych wniosków. Chińskie biuro, poza pokazywaniem fotografii, jaki ważny jest nasz dyktator Xi na całym świecie, wszyscy chcą się z nim spotykać, wszyscy z nim rozmawiają, a Biden to był na dywaniku u naszego wielkiego wodza Xi przez 3 godziny i wysłuchiwał, co on mu tam mówi. Poza takim efektem tego spotkania po amerykańskiej stronie, czy po naszej, po światowej stronie nie pojawiło się żadne objaśnienie. Dobra, gadaliście 3 godziny, a o czym? Czy poruszona została sprawa więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych w Chinach, bo o prawach człowieka zawsze z Chinami do tej pory rozmawialiśmy. Biały Dom odpowiada nie. A czy sprawa COVID-u została poruszona? Nie, tej sprawy nie. Tego muflażu, który był na początku, tego laboratorium w Wuhan, do którego nas nie chciano wpuścić, tego się domagają republikanie, ale część demokratów również, żeby z Chinami o tym pogadać otwartym tekstem i być może w przyszłości, o tym, żeby w przyszłości takich numerów Chińczycy nie robili oraz odszkodowanie za to, że myśmy nic nie wiedzieli przez kilka miesięcy i wpędziliśmy się w pandemię. Czy o tym była mowa? Ten Biały Dom mówi nie, o tym nie było mowy. I cała masa tematów. A czy rozmawialiście o Tajwanie? No nie, o Tajwanie też nie rozmawiali, ale przecież Chińczycy latają samolotami nad Tajwanem, bezpośrednio robią ćwiczenia wojskowe, naruszając przestrzeń powietrzną Tajwanu. Czy o tym rozmawialiście? Nie. Dostaliśmy z Białego Domu całą masę informacji o tym, o czym nie rozmawiali przez 3 godziny. I żadnej informacji na temat tego, o czym rozmawiali przez 3 godziny.
No. No tak, nie możemy też mówić od wielu lat tak naprawdę o wojnie handlowej. Tutaj teraz wspomniał pan Tajwan, mamy przecież wojnę technologiczną i wiadomo, że podczas takiego kolejnego szczytu to jest tylko na poziomie deklaratywnym mowa o ociepleniu stosunków, ale te punkty zapalne no nie znikną od tak. To jest, a poza tym moim zdaniem w ogóle nie znikną, bo ani jedno, ani drugie państwo raczej na jakieś większe ustępstwa nie pójdzie. Jest tylko kwestia może jakiejś takiej pauzy w tym konflikcie, no bo pojawiło się kilka innych punktów zapalnych, trzeba opanować sytuację, ale raczej cały czas mamy do czynienia z tym wyścigiem o hegemonię i moim zdaniem ani Chiny, ani Stany Zjednoczone, nawet nie tylko, że może by chciały czy nie chciały, tylko nie mogą sobie pozwolić na jakieś większe ustępstwa.
Ale to się nie spotykamy w takiej sytuacji. Otóż do tej pory Ameryka traktowała siebie z szacunkiem i poważnie i jak nie było o czym gadać, to pojawiało się oświadczenie obu stron. Przekładamy spotkanie na kiedy indziej, bo strony się nie dogadały co do tego, o czym mają gadać. Nie ma klimatu na rozmowę. To z Putinem było kilka takich przypadków. Teraz się z tym panem nie spotykamy, bo nie mamy o czym gadać w ogóle. Dopóki nie zdarzy się coś nowego po jego stronie, to nie będziemy marnowali czasu amerykańskiego prezydenta na spotkanie się kurtuazyjne. W przypadku Xi nie nastąpiła taka odmowa, że ponieważ nie mamy żadnego kalendarza rozmowy, żadnego scenariusza rozmowy, żadnej listy tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Nawet z tych tematów podtykanych nam przez prawą stronę, przez republikanów, przez dziennikarzy, przez kilku demokratów. Prezydencie, porozmawiaj z nim o tym, o tym, o tym i o tym. Biały Dom odmówił. No to po co się spotykał? To nie należało się spotykać. Należało zrobić unik. Spotkanie nie jest potrzebne, albo jest potrzebne dwuminutowe.
Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. Cejrowski.com/sklep.
No to może dwuminutowe, ale z drugiej strony to chyba jest też tak, że i Chiny mają swoje przecież bardzo duże inwestycje. Ostatnio słyszałam, że gdzieś właśnie pod Słupskiem, z jakieś okolice bliskie chyba, no to moje okolice, mojego domu rodzinnego, jakaś bardzo duża inwestycja, chyba będą drogi budować gdzieś pod Słupskiem, muszę to sprawdzić, przekażę słuchaczom Radia Wnet i to też wygrana przez chińską firmę. No i teraz
ale czemu
pytanie,
czemu dopuszczamy Chińczyków w ogóle do przetargów? Pewnie i czemu w ogóle zagraniczne ofertę. Firmy dopuszczamy? Ja podnoszę, jak gramy w pokera. Pierwszą kartę rzucam, proszę pani, kolorową. Dlaczego dopuściliśmy Chińczyków do przetargu? A teraz rzucam drugą, mocniejszą kartę. Dlaczego w ogóle dopuszczamy do tak prostej roboty, jaką jest budowanie dróg, jakiekolwiek firmy zagraniczne? Czy pani zna odpowiedź na to
pytanie? Nie wiem, bo może
mój
pociąg, który... Ja przeprowadziłam się do Warszawy 9 lat temu tak naprawdę i miałam pociąg, który jeździł 4 godziny i 20 minut i to tak przez pół roku. Później zaczęto robić remont na trasie Warszawa-Szczecin i to jest moim zdaniem teraz najgorzej skomunikowana część Polski. Teraz ten pociąg jeździ od 7, 8, a czasem i 9 do 11 godzin, prawie zawsze jest pospóźniany i ten remont już robią 9 lat. I po prostu jeździ ten pociąg przez Gniezno, objeżdża przez wszystkie okoliczne wsie i dopiero dojeżdżam do nawet tam do Stargarda, nie do Szczecina. Więc tak sobie zadaję pytanie,
nie ma?
Po prostu... No właśnie, nie wiem o co tam chodzi, ale to jest bardzo długo, 9 lat i końca nie widać. A droga się wydłużyła o połowę. I jeszcze zazwyczaj się o 30% wydłuża, bo zawsze są jakieś opóźnienia.
Dobra, ale czy to jest powód, żebyśmy na tak prostą rzecz jak budowanie drogi... dopuszczali do przetargu chińską firmę, czyli wypłyną pieniądze z Polski. My już jesteśmy zadłużeni,
no jasne,
bo broń kupujemy inne rzeczy. To dlaczego jeszcze teraz wyrzucamy pieniądze za granicę, zamiast w dobie kryzysu, inflacji i tak dalej pokręcić trochę gospodarką wewnątrz kraju? I czemu tam Chińczyk robi?
Jasne, no tak... To się wydaje i sensowne, i patriotyczne, i dobre dla ogółu, ale to tak sobie tutaj to trochę tak pół żartem, ale no faktycznie jest tak, że przecież w Chinach te pociągi już jeżdżą kilkaset, nawet chyba niedługo mają jeździć do 1000 km/h, a jakoś opóźnienia roczne, jak się zebrało gdzieś po prostu z jakiejś części Chin, wszystkie to takie jak przez cały rok, takie jak u nas w tydzień po prostu. No i może no, złożyli lepszą ofertę, po prostu są sprawniejsi w tym. Ale jasne,
ale ja
że powinniśmy
wybierać
nasze.
Ale ja w ogóle nie przyjmował ofert. Ja bym nie przyjmował ofert, bo nawet jakby złożyli lepszą ofertę, to w zarządzaniu państwem nie chodzi wyłącznie o to, żeby jak najwięcej pieniędzy oszczędzić. Chodzi także o to, żeby dużo pieniędzy wyprodukować, żeby gospodarka się kręciła, pieniądze zostawały w kraju. No to tę rozmowę toczymy na temat supermarketów zagranicznych, telefonii komórkowej zagranicznej, sprzedawania cukrowni, sprzedawania elektrowni, że jakbyśmy to zrobili gorzej, ale polskimi rękami, to w końcu zaczęlibyśmy robić w którymś momencie lepiej. No może na razie mamy gorsze maszyny, zrobimy gorsze drogi, ale nigdy się nie nauczymy robić dobrych dróg, nigdy polskie przedsiębiorstwo nie dokona akumulacji kapitału, jeżeli będzie stale dopuszczona konkurencja, z którą polska firma nie ma szansy wygrać. Chiny są w stanie zaproponować najniższe ceny, no oni są w stanie zapłacić nawet za to, że będą u nas drogi budowali. Więc nie ma szans wygrania z kimś takim w żadnym przetargu. No to ja bym nie dopuszczał takiego gracza do przetargów. Jeszcze jeden mam cytat, to już go trzymam z tydzień tutaj na panią. Podpisano umowę z brytyjskim konsorcjum Foster i Partnerzy, tak zapisałem, może mylę troszkę nazwę, zaprojektują centralny port komunikacyjny. To będzie główny architekt w tym projekcie, to brytyjskie konsorcjum, będzie tam pracowało kilkuset architektów i koszt projektu 700 milionów złotych, projektu samego, nie budowania. Znowu rodzi się u mnie pytanie, dlaczego polski architekt czy inżynier budowlaniec nie mogą zaprojektować centralnego portu komunikacyjnego? Okęcie przed wojną kto zaprojektował? Brytyjczycy?
Mi się wydaje, że tutaj to jest kwestia tego, że po prostu nie mamy takiego doświadczenia. Trzeba było korzystać, trzeba z zewnętrznych ekspertów czy z zewnętrznych firm, dlatego że faktycznie Polacy nigdy takiego projektu jeszcze na taką skalę nie robili.
Ale jakiego doświadczenia nie mamy? No to co, to niech podniosą skalę. Co znaczy nie mają doświadczenia? To chyba taniej jest w ramach tych 700 milionów wysłać kogoś, żeby nabył doświadczenie za granicą. Niech polski inżynier pojedzie, się rozejrzy. Kupmy do przestudiowania jakieś plany poprzednich tego typu dużych projektów zagraniczne. Niech siądzie polskich 12 inżynierów. Niech przeczytają, jak to było robione w innym miejscu i niech zrobią u nas. Wysyłamy naukowców na cały świat. Mój kolega w NASA pracował wiele lat i to było już 20 lat temu. Więc mówienie mi, że polscy inżynierowie nie mają doświadczenia, nie przekonuje mnie to. No może nie mają, ale mają możliwość umysłową, żeby nabyć doświadczenie, żeby się szybko nauczyć. Trzeba im dać tylko skrzydła im przypiąć i powiedzieć, będziecie projektować, zróbcie po swojemu, pod łodzią zróbcie to po swojemu.
Ale to nie jest wina kapitału ludzkiego, bo my tak naprawdę w Polsce mamy bardzo wielu i wybitnych fizyków, naukowców. Niestety oni najczęściej wyjeżdżają za granicę, no bo się okazuje, że tam po prostu mogą albo jakoś spieniężyć ten projekt, bardziej im się to opłaca. No to jest wina jakby systemu i działania państwa polskiego tutaj. To jest wina teraz osób, które zarządzają spółką CPK, no bo ktoś tych ludzi wybiera, prawda? Jeżeli na pewno są w Polsce architekci, którzy są na tyle sprawni, że można by ich wysłać, przeszkolić, że mogą współpracować na jakichś innych zasadach z taką firmą. No, ale co? To nie jest jakby... Nie chodzi mi o kapitał ludzki, że go brak.
No. Jakieś jajco, proszę pani. Skoro już robimy strojkę komunizmu, czyli że państwo realizuje projekt gospodarczy. Państwo, w mojej opinii prywatnej, nie powinno się zajmować w ogóle gospodarką. Gospodarką powinni się kapitaliści zajmować. Państwo się powinno zajmować tylko regulacją i zabezpieczeniem. Na przykład niedopuszczaniem do żadnych przetargów Chińczyków. To tym się powinno państwo zajmować, ale nie budowaniem osobiście. No ale skoro już państwo zajmuje się osobiście budowaniem tego portu, to niechże się zajmuje w 100% polskimi rękami. I niech z tego będzie przynajmniej taki pożytek, że zagrabili w podatku kupę forsy, którą wydadzą na te inwestycje naszej forsy, to niech wydają każdą złotówkę w polskie ręce. Ten transporter do walizek, nie jesteśmy w stanie w Polsce otworzyć firmy, która to zrobi, musimy importować zagraniczne, niech rozkręcą, zobaczą jak tam w środku kółka chodzą, niech zbudują polski transporter do walizek, no czemu my to kupujemy zagraniczne, na Okęciu jak wysiadam z samolotu, czy na innym lotnisku w Polsce często czytam napisy, że tam ekrany do wyświetlania, gdzie samolot wylądował i tak dalej, zagranicznej produkcji, wszystko chińskie, transporter gumowy zrobiło co tam, wózki, nawet wózki do popychania walizek są nie w Polsce zrobione. No ludzie kochani, to zróbmy polskie. No będą trochę bardziej krzywe, nieważne, ale będę polski wózek pchał i wiem, że jakiś pan Rysio na tym zarobił, a nie firma Foster i Partnerzy w Londynie.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. i ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Ja to poszłabym jeszcze o krok dalej, żeby w ogóle to zrobić, bo tu jeszcze pytanie, czy ten projekt dojdzie do skutku. Ja i tutaj mam spore wątpliwości. 2027 rok to jest taki deadline, który rząd przedstawia jako ten moment zakończenia pracy, ale ja to jakoś kiepsko widzę. No, bo...
To jest kłopot z każdym rządem, już nie czepiam się obecnego, z każdym rządem, jeżeli on się angażuje w projekty, które będą trwały dłużej niż kadencja. Bo z upływem kadencji najczęściej znika odpowiedzialność rządu za to, co rząd obiecał albo zaplanował. To jest tak jak z malarzem. Jeżeli malujemy kuchnię i malarz wychodzi o 12, a następnego dnia przychodzi drugi malarz, zupełnie inny, to on będzie to robił inaczej po swojemu i będzie fukał na to, co zrobione do tej pory i najchętniej poprosi, że on to całe zamaluje od nowa. Z każdym rządem, który przejmuje jakąś... Nie, inaczej, z każdym rządem, który planuje jakąś inwestycję poza własną kadencję, jest ten sam kłopot. Przyjdzie PO i albo zrujnuje wasze dobre plany tylko po to, żeby pokazać, że oni potrafią lepiej, albo będzie narzekać na wasze złe plany i nie ma ciągłości, więc państwo nie powinno się angażować w takie rzeczy, jak budowy, które przekraczają jedną kadencję.
To jest jeden czynnik, a drugi też taki, że bardzo często politycy, którzy nagle biorą odpowiedzialność za rzeczy, na których się nie znają, albo też nie czują w biznesie pewnego przepływu sił, albo tego, że jak ma się dobrego fachowca, to trzeba mu dużo zapłacić, tyle żeby on to zrobił, prawda? I też jest to taka, bo ja uważam, że akurat politycy w Polsce za mało zarabiają, albo nie powinni zarabiać wcale i pieniądze mieć z innego źródła, no to wszystko tworzy wiele patologii. Ale o tym można by bardzo jeszcze długo rozmawiać, a mamy dużo
tematów. Użyła pani słowa odpowiedzialność. Moim zdaniem polityk przez to, że kadencyjny jest, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To jest definicja braku odpowiedzialności. Ktoś rozpoczyna centralny tam port lotniczy, jego kadencja się kończy, w tym momencie kończy się jego odpowiedzialność za to, co nie wyjdzie w przyszłości. I to jest kłopot.
No, a poza tym to już jest
Chcemy, żeby ktoś ponosił odpowiedzialność.
Tak, i to jest też już, też może być projekt, już jest projektem politycznym, który też może być używany jako taka karta przetargowa, a tutaj specjalnie nie pociągniemy tematu dalej i pokażemy, jak nie wiem, jak PiS zdefraudował, czy wyprowadził tyle i tyle pieniędzy, jeżeli to faktycznie nie powstanie. No i to jest niezdrowa sytuacja. Więc ja tutaj zgodzę się z tym, że to powinno po prostu być oddane polskim firmom, osobom, które się na tym znają i przy jakimś tam ewentualnej koordynacji, ale nie tak, żeby...
To wracając do G20, żeby domknąć temat i piosenkę pani puszczę za chwilę. Wracając do G20, Trudeau został zbesztany przy kamerach przez dyktatora. Trudeau, to jest premier Kanady, taki, co się przebiera, no głupek, zwyczajnie mówiąc po ludzku. Głupek, to nie jest mądry facet. I głupkowato się zachowuje co chwilę. I podleciał do tego Xi, tam uśmiecha się do niego, a Xi go zbeształ przez tłumacza, mówiąc, ujawnił pan treść naszych rozmów, a umawialiśmy się, że pan nie będzie ujawniał. Na co Trudeau mówi, ale my mamy transparentność w Kanadzie i w związku z tym ja wszystkim opowiedziałem, o czym rozmawialiśmy. Tak, to po co się pan ze mną umawiał, że pan nie będzie opowiadał? Trzeba było się tak ze mną nie umawiać. I Xi sobie poszedł zbesztawszy Trudeau, na co oczywiście Macron natychmiast dzwonił do Trudeau następnego dnia, żeby go pocieszać, ale cię zjechał, okropnie cię zjechał, tak nie wolno, to mógł to zrobić jakoś prywatnie, ale nie do kamer. Na tym G20 pojawiły się dwie czarne postaci, strasznie czarne. Może zacznę od czarnej, ale głupiej, czyli Bill Gates. Dał dowody, jaki jest głupi i nie należy go słuchać. Otóż powiedział na temat pandemii. No, nie rozumieliśmy, że ta choroba to w zasadzie nie zabija nikogo i że w zasadzie ma przebieg groźny no tylko u staruszków, a u wszystkich innych jest no trochę inna od grypy, ale taka sama jak grypa, więc nie wiedzieliśmy tego wszystkiego i dlatego was złapaliśmy za mordę z tymi restrykcjami, że nie wiedzieliśmy tego wszystkiego. Skoro taki głupi jest ten facet, który nie potrafił przez 2 lata zrozumieć rzeczy prostych, już wtedy prostych. To czemu go słuchamy dzisiaj, gdy mówi kolejne rzeczy, prawdopodobnie nadal bez zrozumienia konsekwencji tego, co mówi? A on mówi o sztucznym mięsie, które mamy zjadać i on je będzie produkował i ono będzie opatentowane. To temat może na popiosence. Jeszcze Klaus Schwab się wypowiedział na G20. Dwie osoby przyjechały, nie głowy państw, tylko głowy czegoś innego. Wielogłowy jest diabeł w apokalipsie. Nie wiem, czego głowami jest Schwab z Billem Gatesem, ale no bo nie są głowami państw. I to no był nie, wyjątek od reguły. Te dwie osoby są głowami, są głowami czegoś, skoro na zebranie głów państw zostali zaproszeni. I to są dwie głowy, które są warte więcej niż 20 państw największych na świecie, bo G20 to największe gospodarki świata. I teraz tak, Klaus Schwab powiedział, że mamy mieszkać w promieniu 15 kilometrów, się poruszać od miejsca swojego zamieszkania. Taki jest plan. Reset ma na tym polegać. Czyli jak za pańszczyzny w średniowieczu, gdzie człowiek był przywiązany do ziemi, nie mógł opuszczać swojej wioski, chyba że mu pan pozwolił. Klaus powiedział, ludzie na dalsze podróże będą dostawali zezwolenia, natomiast w promieniu 15 kilometrów od twojego miejsca zamieszkania masz mieć wszystko, co jest tobie potrzebne do życia i my definiujemy, czym jest wszystko. Czyli tam jakiś sklep z paszą Billa Gatesa, z mięsem sztucznym i tak dalej. Wszystko. Kościoły nie zostały uwzględnione w jego planach, sprawdziłem, bo nie są towarem pierwszej potrzeby i na wyjazd do kościoła poza obszar twojego zamieszkania będziesz musiał mieć zezwolenie takie jak w Rosji były, na przykład sowieckiej zezwolenia na opuszczenie swojej miejscowości. Jak się kupowało bilet kolejowy, trzeba było udowodnić, że ma się prawo pojechać do tej miejscowości Kraków, która jest dalej od Warszawy niż 15 kilometrów. To tyle z G20.
No to przecież pandemia koronawirusa...
Do polskich mediów. To się też nie przedarło tak do polskich naprawdę... mediów, co Schwab powiedział.
Przepraszam, panie słowo, ale to tak na dobrą sprawę, proszę. To pandemia koronawirusa to już była takim, można powiedzieć, początkiem, czymś, co pokazało, że my jesteśmy w stanie też bardzo szybko się dostosować, uwierzyć wiele rzeczy, no przecież bo tak naprawdę rządy państw jedno za drugim, nie sprawdzając informacji, wprowadziło nam pewien taki reżim i sytuację zupełnie nienaturalną i bardzo szybko jednak większość ludzi się przystosowała do tego, więc no, jest jakiś wielki reset i na dobrą sprawę coś, co jeszcze, nie wiem, kilka lat temu by się wydawało zupełną abstrakcją, nagle okazuje się, że jest rzeczywistością, w której się musimy odnaleźć.
Nie abstrakcją. To były jeszcze 15 minut temu teorie spiskowe, za które zamykali kanał na YouTubie albo na Facebooku, albo znajomi mówili, że pani jest kompletnym świrem. Jeżeli pani opowiada takie rzeczy, że nas zamkną, jakby pani przed pandemią opowiedziała ludziom, że nie wolno będzie do sklepu pójść, to by wyśmiali panią i jeszcze bąble by im z nosa szły w czasie tego śmiechu. No a teraz jak się opowiada o tym, że nie będzie wolno dalej niż 15 kilometrów od domu pojechać i samochody mają być niepotrzebne rowerkiem wszędzie, bo 15 kilometrów rowerkiem. A jak masz osteoporozę, to niech cię ktoś w wózku za rowerkiem zawiezie. Albo ci do domu dostarczymy paszę przez syp taki sam jak do śmieci. To ja teraz puszczę piosenkę, która jest komentarzem do mojego życia tutaj na prerii. Otóż znajomi wszyscy już mają lampki choinkowe. Kiedyś wieszali po święcie Dziękczynienia, czy we czwartek najbliższy jest święto Dziękczynienia, ale teraz z wyprzedzeniem wieszają, nie wiem, stęsknieni są, a mój dom dalej czarny, bo ja dopiero w adwencie się zbieram do świąt Bożego Narodzenia, więc oni pytają, czemu masz czarny dom? A ja mówię, bo jeszcze nie ma świąt, ale już czujemy, że są. I w radiu się pojawiają też piosenki, na razie to jeszcze nie są kolędy Cicha Noc, tylko jakieś opowieści o Randolfie, nie o Rudolfie. Randolfie, który ma czerwony kark, a nie czerwony nos.
Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.